I może na początek przeczytam ten psalm w tłumaczeniu. Możecie porównywać polszczyznę między innymi. W tłumaczeniu Czesława Miłosza, psalm 121. Pieśń wstępowań, czyli pieśń schodów. Podniosę oczy ku wyżynom, skądże nadejdzie pomoc moja? Pomoc moja od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Nie da zachwiać się nodze Twojej, nie zaśnie chroniący Ciebie. Wiedz, nie zaśnie i nie zdrzemnie się ten, który chroni Izraela. Pan Ciebie strzeże, Pan Tobie osłoną po Twojej prawicy. Nie porazi Ciebie słońce w dzień, ani księżyc nocą. Pan Ciebie uchroni od wszelkiego zła. Uchroni duszę Twoją. Pan będzie strzegł wyjścia i przyjścia Twego teraz i na wieki. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty malujesz przed naszymi tępymi i jakże ubogimi wiarę oczami, perspektywę wiary. Dziękujemy, że dzięki Twojemu objawieniu wiemy, co naprawdę się dzieje wokół nas, a przede wszystkim, co jest najistotniejsze dla nas w całej tej układance i w całej interpretacji tych rzeczy, które wkraczają w nasze życie. Przede wszystkim dzięki Twojemu objawieniu wiemy z całą pewnością, jakie jest Twoje nastawienie względem nas. Dziękujemy Ci, Boże, za tą pociechę. Dziękujemy za to, że Ty jesteś naszą ostoją. Że nie musimy w tą najważniejszą z rzeczy powątpiewać, co do tej najważniejszej rzeczy być w niepewności. Czyś Ty nasz przyjaciel, czyś Ty nasz wróg, ale w Chrystusie jesteśmy zapewnieni o tym, że nas kochasz, że wszystkie elementy rzeczywistości właśnie w perspektywie tego faktu powinny być interpretowane. Prosimy o Panie, dodaj nam wiary, spraw, abyśmy rzeczywiście postrzegali całą rzeczywistość oczami psalmu 121. Amen. Przede wszystkim przyjmijcie pozdrowienia od wiernych, świętych w Prairie City i w innych miejscach, w Oregonie. Słuchajcie, oni się modlą o nas. Sebastianowi jeszcze nie mówiłem, ale dwie osoby zupełnie jakieś sprowokowania zapewniły mnie o modlitwie za niego osobiście. Tak więc te rzeczy, które nam się wydają jakimś błogosławieństwem, kiedyś chyba bardziej zauważymy, że te rzeczy są owocem wierności również innych w wierze, że inni modlą się o nas, modlą się o nasz Kościół i z tejże przyczyny rzeczy układają się, jak się układają. Także proszę, przyjmijcie cały czas, że tak powiem, próbuję się jakoś dostosować. Dzisiaj obudziłem się za 15:02 w nocy, byłem gotowy do dzieła. Teraz natomiast jest trochę inaczej, ale trudno. Psalm 121 dzisiaj. Nie chciałem kontynuować pierwszej królewskiej, dlatego że dzisiaj nie za bardzo by pewnie wyszło pierwsza królewska, ale psalm 121 ja nazwałem ten psalm psalmem hermetyczności, czyli psalm, który nas ogarnia z każdej strony, który nas zapewnia z każdej strony, który nie zostawia, że tak powiem, niczego, niczego przypadkowi. Nie zostawia niczego dla dzieła przypadku, ale wszystko z każdej strony jest ogarnięte Bożym panowaniem. Słuchajcie, pytanie przed nami, które jest pytaniem arcyważnym, to jest następujące pytanie. Gdzie się udajesz w momencie stresu? Albo co dla ciebie jest pocieszeniem? Kiedy pojawiają się kłopoty, kiedy pojawia się stres, jakieś wyzwania w twoim życiu, gdzie jest to pierwsze miejsce, gdzie udajesz się po pocieszenie, po jakieś wsparcie? Słuchajcie, wszyscy gdzieś się udają. I to jest oczywiście oczywista prawda, że wszyscy gdzieś się udają po to, żeby znaleźć wsparcie, po to, żeby znaleźć pokój, żeby uspokoić swoje stresy i swoje obawy. Pytanie, ku czemu my wznosimy nasze oczy, gdzie my się udajemy, kiedy pojawiają się problemy w naszym życiu. Jak już powiedziałem, ten psalm jest psalmem hermetycznym. Co znaczy słowo hermetyczne? Hermetyczne oznacza szczelny, oznacza nic się nie przedostanie. I dlaczego w modlitwie wspominałem o wierze? No dlatego, że zwróćcie uwagę, że nasze życie jawi nam się zupełnie odwrotne, zupełnie inaczej. Nasze życie nam się jawi jako pełne, obfitujące w jakieś głupie, jakieś niepotrzebne, w tym sensie, niepotrzebne sytuacje, niepotrzebne wyzwania, bez których byłoby 10 tysięcy razy lepiej. Podczas gdy oto ten psalm, psalm wiary, uczy nas, w jaki sposób interpretować nasze życie, w jaki sposób mamy na nie spoglądać. I słuchajcie, jak to kiedyś już wspominałem, przydałoby nam się chyba trochę więcej, czy nieco, z takiego charyzmatycznego, czyli duchowego podejścia do życia, czyli interpretacji, czyli życia wiarą, że nasze życie nie jest przypadkowe, że te rzeczy, które nam się przytrafiają, że te rzeczy, które wkraczają w nasze życie, mają jakiś cel. I oczywiście nie zawsze ten cel jest przed nami jakiś oczywisty, odkryty i wyraźny. Niemniej wydaje się, że zawsze, to już wręcz wydaje się niewybaczalne w tym sensie, że jest to oznaka niewiary. Jeżeli przynajmniej nie zadamy pytania, Panie Boże, co się dzieje? Co Ty chcesz albo mi przekazać, albo w jakiś sposób zakomunikować, co się dzieje? Dlaczego? Dlatego, że wiemy doskonale, jasno, że nie ma przypadku, że to nasz Pan, jak zaraz zobaczymy, już zobaczyliśmy w tym psalmie, Pan, który jest nam przychylny, On we wszystkim działa, we wszystkim kieruje, nawet czy szczególnie w tych rzeczach, które wydają się nam przypadkowe, chaotyczne, wydają się nam zupełnie, zupełnie niepotrzebne. I zobaczcie, wydawałoby się, że ten psalm jest kolejny z tych tak zwanych sielanek, że jakaś taka sielankowa, nierealistyczna perspektywa została nam namalowana, że oto Bóg chroni nas przed każdym nieszczęściem, chroni nas w każdej sytuacji, a przecież wiemy, jak wygląda nasze życie. Wiemy, że nasze życie wygląda tak, jakby jego ochrona zawodziła. I to zawodziła nawet, byśmy powiedzieli, częściej zawodziła niż nie. Ale oczywiście Takie wrażenie tego psalmu możemy odnieść tylko wtedy, kiedy już od samego początku zaczynamy go czytać nieuważnie. Dlatego, że już w pierwszym wersecie sielanka zostaje przekreślona i już pierwszy werset komunikuje nam, że hej, tu nie ma mowy o sielance. I właśnie na tym polega mądrość i na tym polega pociecha tego psalmu, że ten psalm pasuje doskonale do twojego życia. Doskonale pasuje do tych niezrozumiałych rzeczy, które się dzieją, tych rzeczy, które wydają się... Co to ma znaczyć? Dlaczego? Czy ta choroba, czy to w jaki sposób to, czy tamto się ułożyło, czy to było konieczne, czy to ma jakikolwiek sens? No i oczywiście na podstawie wiary, oczu wiary, czy na podstawie psalmu 121 znajdujemy zapewnienie, że jak najbardziej tak. Zobaczcie, pierwszy werset. Pieśń pielgrzymek, czyli pieśń wschodząca, czy pieśń schodów, które prowadziły najprawdopodobniej na wzgórze świątynne. Pieśń pielgrzymek, oczy moje wznoszę ku górom, tam wznoszę moje oczy. Skąd nadejdzie mi pomoc? Czyli od samego początku Dawid mówi, hej, jestem w tarapatach. Jestem w stresie, jestem w kłopoty, na które nie liczyłem, zaskoczyły mnie. Oto nagle znalazłem się pośrodku trudności w moim życiu. I teraz pytanie jest, gdzie nadejdzie, skąd, z jakiego kierunku nadejdzie moja pomoc? I otóż wznoszę swoje oczy ku górą, a szczególnie wydaje się ku górze Syjon najprawdopodobniej. Niektóre tłumaczenia, podobnie jak miłość, kołują, podniosę oczy albo będę wznosił oczy swoje. Wzniosę oczy swoje ku wyżynom. Słuchajcie, każdy gdzieś wznosi swoje oczy, jak już wspomniałem, i w naszej ziemi są wzgórza, ku którym tysiące, jak nie miliony wznoszą swoje oczy w oczekiwaniu ratunku, w oczekiwaniu pomocy. Jasna Góra, żeby wspomnieć jedno wzniesienie, gdzie setki tysięcy ludzi, mnie włączając swego czasu, w nadziei pielgrzymuje, by znaleźć ukojenie, znaleźć pocieszenie w różnego rodzaju strachach i bojaźniach, które nas trapią. Pytanie, gdzie będziesz wznosił swoje oczy? Gdzie wzniesiesz? Ku czemu wzniesiesz? Gdzie będziesz upatrywał swojego ratunku? Jeśli jest oryginał, jeżeli jest jakaś prawda na tym świecie, to zawsze będzie też ktoś, kto będzie pretendował do prawdy, będąc czymś zupełnie odwrotnym. Czyli każdy oryginał, każda prawda znajduje i swoją fałszywkę w tej rzeczywistości. W księdze Jeremiasza czytamy w trzecim rozdziale, w 22 wersecie: zawróćcie, synowie odstępni, uleczę wasze odstępstwa. Oto jesteśmy, przychodzimy do ciebie, bo ty jesteś Panem, naszym Bogiem. Tak jak u proroka Jeremiasza, podobnie i w tym psalmie, kiedy jest wezwanie do uleczenia, wezwanie do odejścia od drogi odstępstwa, oto jest reakcja, oto jesteśmy, przychodzimy do ciebie, bo ty jesteś Panem, naszym Bogiem, nie udajemy się w inne miejsca. Zaiste ułudą, kolejny werset. Zaiste ułudą jest pokładanie nadziei w pagórkach i wrzawa na górach. Zaiste w Panu Bogu naszym jest zbawienie Izraela. Ułudą są wszystkie inne wzniesienia. Ułudą jest wrzawa, czyli wszelka przesadna religijność związana z fałszywymi wzgórzami, dlatego że tylko w Bogu jest prawdziwe zbawienie. Od młodości naszej hańbiący Bożek pożerał owoc trudu naszych ojców, ich trzody i stada, ich synów i córki. Legnijmy w naszej hańbie, niech nas przykryje nasze upodlenie, gdyż przeciwko Panu, naszemu Bogu, zgrzeszyliśmy my i nasi ojcowie od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego, a nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego. Tak więc, jeżeli jest jakieś uleczenie, jeżeli jest jakieś ozdrowienie, to ozdrowienie i uleczenie jest udaniem się we właściwym kierunku. Psalmista zadaje pytanie, ale i na nie odpowiada. Oto oczy moje wznoszą ku górom. Słuchajcie, to jest jeden, już kilka razy to wspomniałem, to jest jeden, pamiętajcie o tym psalmie, na pewno wielu z was pamięta, że taki psalm istnieje, ale to jest psalm, który szczególnie w kłopotach, których doświadczamy, a które nadchodzą, w tych kłopotach jest szczególnym wsparciem. Oczy moje wznoszą ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Tak więc momentalnie, kiedy zadaję pytanie, na to pytanie odpowiada, skąd może mi nadejść pomoc? Moja pomoc, moja ufność, moja nadzieja jest w Panu, który uczynił niebo i ziemię. Zwróćcie uwagę, że jaka odpowiedź pada, od czego psalmista zaczyna. Psalmista zaczyna od tego faktu, że chwyta się tego faktu, że oto Bóg uczynił, jest właścicielem nieba i ziemi. Słuchajcie, pomyślmy nad tym. To ma być dla nas pociechą, to ma być dla nas wsparciem. Prawda, że to Bóg jest właścicielem nieba i ziemi. Że to On je uczynił i do Niego jedna i druga rzeczywistość należy. Jak powiedziałem, psalm jest psalmem hermetycznym. Co to znaczy niebo i ziemia? Niebo i ziemia. To oznacza, że cała rzeczywistość należy do Boga. Dlatego, że On stworzył niebo i ziemię i cała rzeczywistość, czy ta, którą widzimy, czy ta, której nie widzimy, a ku której zmierzamy, cała rzeczywistość należy do Niego, który jest jej stworzycielem i utrzymaniem tej rzeczywistości. On jest królem. Jego panowanie rozciąga się tak samo tutaj na ziemi, jak i w niebie. Tak więc słuchajcie, nasza nadzieja, nasze pocieszenie jest oparte na tej prostej prawdzie, o której jakże często zapominamy, że to Bóg stworzył niebo i ziemię. Dlatego, dlaczego? No, dlatego, że wszyscy jesteśmy w sercu Ateńczykami, wszyscy jesteśmy Grekami, wszyscy przeszliśmy przez dziwne szkoły publiczne, które bardzo dobrze i skutecznie nas wynauczały, że ta rzeczywistość jest jaka? Neutralna. Że ta rzeczywistość jest abstrakcyjna. Że prawa natury są abstrakcją. Że nawet nie potrafimy zdefiniować, co to jest prawo natury. No, prawo natury to jest jakaś abstrakcyjna, stała zależność. Podczas gdy zamiast definiować tych rzeczy, że oto Bóg czyni te rzeczy, że to On sprawia, że słońce wschodzi i zachodzi, że to On sprawia, że rzeczy zachowują się w przewidywalny sposób. Słuchajcie, no niestety, no, dopiero drugie pokolenie naszych dzieci wreszcie masz szansę, żeby wyswobodzić się z tego dziwnego myślenia, że ta rzeczywistość jest, działa według abstrakcyjnych praw przyrody, że ta rzeczywistość nie jest Boża w każdym detalu, w każdym szczególe, że nie objawia Bożej chwały w swojej istocie, że każdy szczegół, każdy listek, każde światło, którym się radujemy, jest w swojej istocie objawieniowe, objawia Bożą chwałę. Tak więc pomoc moja, od razu następuje zapewnienie, pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. On jest tym, który, do którego cała ta rzeczywistość należy. Co to oznacza? Że cała ta rzeczywistość związana z moimi chorobami, stresami, bojaźniami, moimi porażkami, ta rzeczywistość również. To nie jest tak, że ta rzeczywistość mi się wymknęła, ale ta rzeczywistość również należy do mojego, naszego Pana. Tak więc wszystko jest moje, mówi Bóg, który uczynił niebo i ziemię. Trzeci werset. Niechaj, i teraz następuje zawołanie do Boga. Pamiętajmy o tym, że o co chodzi. Chodzi o to, czytając te kolejne wersety, chodzi o to, abyśmy nabrali podobnych schematów. Chodzi o to, abyśmy i my w tych schematach, a jaki to jest schemat modlitwy, abyśmy i my tymi schematami żyli i je stosowali. Następuje zawołanie do Boga, następuje modlitwa. Jaka to jest modlitwa? No oczywiście zawołanie, skierowanie się do tego, który stworzył ciebie, panuje nad całą historią, panuje nad całą rzeczywistością, czy to tą, czy tą, której nie widzimy. I modlitwa brzmi: niechaj nie da się potknąć Twej nodze, niechaj nie drzemie stróż Twój, ten, który Cię pilnuje. I słuchajcie, na tym polega wsparcie nasze, wsparcie siebie nawzajem. To jest modlitwa skierowana do Boga, by Bóg nas trzymał, by Bóg nie dopuścił do naszego upadku. Słuchajcie, to jest bardzo nienaturalne. Nie wiem, czy widzicie, jak bardzo nienaturalna jest to modlitwa. Co przychodzi nam naturalnie? Naturalnie nam przychodzi cieszyć się, jak ktoś upadnie. Naturalnie przychodzi nam, tak, jeżeli ktoś potknie się, to dla nas jest zachętą. Podczas gdy ten werset wydaje się mówić coś zupełnie odwrotnego, że jeżeli doprawdy Bóg jest naszym Bogiem, będziemy walczyć o siebie, będziemy wspierać siebie, wołać do Niego, by noga nikogo z nas tu obecnych nie potknęła się. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze, niechaj nie drzemie stróż Twój. Chodzi o to, by Twoja noga się nie potknęła. Chodzi o to, by Twój stróż nie drzemał. Ktoś zwichnął sobie nogę kiedykolwiek? No właśnie, Ty zwichnęłaś całkiem niedawno. I co, to było bardzo przyjemne doświadczenie? Było przyjemne. Na trampolinie? Ojej, to jeszcze bardziej mogło boleć. Ja pamiętam kiedyś szedłem, nawet nie biegłem, szedłem jesienią przez las i był jakiś dołek przykryty liśćmi, którego nie zauważyłem. I w jednej sekundzie, słuchajcie, jeżeli ktoś zwichnął sobie nogę, to wie, co to znaczy. W jednej sekundzie, nie to, że człowiek jeszcze próbuje się ratować jakoś, ale jak rażony piorunem pada na ziemię i tyle. Nic nie da się zrobić. Właśnie na tym polega zwichnięcie. I słuchajcie, nikt nie planuje takich rzeczy. Nikt nie planuje, że dzisiaj rano wstanę i zwichnę sobie nogę. Ale te rzeczy przychodzą na nas nieoczekiwanie. Potknięcie jest czymś nieprzewidywalnym, wydaje się nieoczekiwanym, czymś, co nas zaskakuje, na co nie liczyliśmy, czego nie zaplanowaliśmy. I co więcej, i co najbardziej nas niepokoi, słuchajcie, to jest ten największy, najgorszy aspekt zwichnięcia, że wydaje się przypadkowe. Wydaje się, jakby jesteśmy poza kontrolą. I słuchajcie, prawda jest taka, że zwichnięcie, jak bardzo nieprzyjemne ono jest, ono uzmysławia nam jedną prawdziwą rzecz, a ta prawda o naszym życiu jest taka, że naprawdę nad naszym życiem nie panujemy. Tak naprawdę, choć wydaje nam się, że stąpamy mocno i pewnie po tej ziemi, to jednak niewiele trzeba, abyśmy się przewrócili. Niechaj nie da się potknąć Twojej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Jakie to jest zawołanie? Panie, nie usypiaj. Słuchajcie, tak jak małe dziecko, na pewno mamy miały doświadczenie, miałyście doświadczenie tego typu, że małe dziecko upewniało się, że córeczka upewniała się, synek się upewniał. Mamo może spać, tylko miej oczy otwarte, tylko nie zamykaj oczu. Nie? Dlatego, że otwarte oczy mamy czy taty, no co niosą? No, niosą poczucie bezpieczeństwa. Możesz spać, tylko nie zamykaj oczu. Tylko nie zamykaj oczu. Podobnie i tutaj psalmista mówi, nie usypiaj, Panie, tylko miej otwarte oczy. Tylko widź, dostrzegaj to, co się ze mną dzieje. Dlaczego? No dlatego, że ja się bardzo boję. To życie jest pełne niepewności. Czuję się samotny, opuszczony, wręcz częstokroć osaczony. Dlatego nie usypiaj. Miej oczy otwarte. Niechaj nie da potknąć się Twojej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. I zobaczcie, ledwie modlitwa została zgłoszona, ledwie zawołanie rozbrzmiało w tej rzeczywistości. Zobaczcie, co się dzieje w czwartym wersecie. Oto, to malutkie słowo, oto jest, słuchajcie, nie zapominajcie o tym słowie. Behold po angielsku, oto. To jest ogłoszenie z podkreśleniem. Uwaga, innymi słowy. Bądź pewien. Miłosz to przetłumaczył. Wiedz na pewno. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Oto ten, który ciebie trzyma. Słuchajcie, pamiętajmy o tym, dlatego że no, nasza niewiara jest dość uporczywa. Nasza niewiara będzie wciąż próbowała nas przekonać według greckiej modły o przypadkowości tej rzeczywistości. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Ten, który trzyma lud Boży, nie popada w drzemkę, nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Tak więc on nie zasypia, nie drzemie, on jest Twoim stróżem, on cieniem Twoim po prawicy Twojej. On jest tym, który będzie upewniał się, że nasza noga, czy naszą nogę nie spotka przypadkowe potknięcie, ale wszystko działa według Jego planu. Słuchajcie, pamiętacie inne potknięcie, o którym mówi Pismo? jeżeli ktoś zapisuje, 5 Mojżeszowa, 32-35, 5 Mojżeszowa, powtórzonego prawa, 32-35. I przeczytam wam w tłumaczeniu, chyba niedawno czytałem to, w tłumaczeniu gdańskim. Moja ci jest pomsta i nagroda. Czasu swego, czy w wyznaczonym czasie, czasu swego powinie się noga ich, ponieważ bliski jest dzień zginienia ich, a spieszą się przyszłe rzeczy do nich. Zobaczcie, zupełnie, zupełnie inna perspektywa. Moja ci jest pomsta i nagroda. Czasu swego, wręcz odwrotnie, to co my mamy, czy to zapewnienie, którym my się cieszymy, że On będzie strzegł naszych kroków, tutaj jest wręcz odwrotnie powiedziane. Czasu swego powinie się noga ich, czyli potknie, ponieważ bliski jest dzień zginienia ich. Tak naprawdę ten test naszego życia jest krótki. Jest krótki. A spieszą się przyszłe rzeczy do nich. Czyli te przyszłe rzeczy, ale co tutaj ma na myśli Mojżesz, kiedy pisze, że spieszą się przyszłe rzeczy do niej. Sąd Boży. Że Sąd Boży nie może się doczekać, aż zostanie na nich wylany. Bliski jest dzień zginienia ich. Jednak jakie jest nastawienie Boże w stosunku do nas, w stosunku do tych, nad którymi Bóg czuwa? Otóż Bóg nie zapada w drzemkę, zawsze czuwa, nawet kiedy to nie wygląda, jakby czuwał. Pamiętacie burzę na morzu z Ewangelii Jana? Otóż Bóg jest naszym stróżem, nic nie umknie Jego uwadze, nic się nie prześlizgnie, jak dobry stróż strzeże nas zawsze. Nikt nie może Cię wykraść, nikt nie może Cię skrzywdzić. On jest naszą delikatnością i naszą ochłodą. Zobaczcie, Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Kiedy wydaje się, że jest zbyt dużo tego wszystkiego, już dochodzimy, że tak powiem, do końca naszej wytrzymałości. Wydaje nam się, że już więcej nie da rady. Znajdujemy zapewnienie, że On jest cieniem Twoim po prawicy Twojej, czyli On jest ochłodą. On jest tym, który odnawia nasze siły. On sprawia, że choć bliscy zniechęcenia, jednak podnosimy się na nowo i trwamy. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. I zobaczcie, znowu mamy, cały czas mamy ten psalm szczelny. Psalm, w którym On nie drzemie ani nie zasypia. On stworzył niebo i stworzył ziemię. Zobaczcie, ile tych zapewnień nam jeszcze trzeba. A słuchajcie, każdy z tych zapewnień, nie wiem jak wy, ale dla mnie jest rozpaczliwie konieczny. Dlaczego? No dlatego, że naszym głównym problemem jest brak wiary, jest niedowiarstwo. Naszym głównym problemem jest to, że częstokroć patrzymy na nasze życie zupełnie bez wiary. Bez wiary to jest to, że Bóg rządzi, to jest jedna rzecz, ale wiecie, jak jeszcze inna definicja wiary. No inna definicja wiary to jest bez perspektywy tego, co nadchodzi. Słuchajcie, czy żyjemy naszym życiem w kontekście tego, co nadchodzi? Czy mamy ten obraz? Czy raczej mamy jak te konie, jak te dzikie bydlęta, jak ten dziki zwierz, jesteśmy tylko zaabsorbowani tu i teraz i tymi rzeczami, które nas trapią, bez wytchnienia, które nadchodzi. Zobaczcie, słońce i teraz kolejne uszczelnienie, kolejne zapewnienie, że hej, nie ma nic, co może cię dotknąć, choć ty wciąż uparcie twierdzisz, że coś jest w stanie się przedostać. Jednak prawda jest taka, to jest kolejne zapewnienie, że to jest fałsz. Nie kroczysz w prawdzie, jeżeli myślisz, że coś jest w stanie się do ciebie przedostać poza wolę Boga, który cię kocha. Zobaczcie, słońce nie będzie cię razić za dnia, ani księżyc w noc. Słuchajcie, mamy dzień i noc. Czyli już teraz odwołanie do tej rzeczywistości, czy słońce wzeszło, czy już zaszło. Nie ma znaczenia, dlatego że ani jedno, ani drugie nie może wymknąć się i nie może zaszkodzić ci, nie może spowodować twojej śmierci. Słońce nie będzie cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan, twój Bóg, strzec cię będzie od wszelkiego zła. Wszelkiego zła. Cokolwiek, jakakolwiek próba, i pamiętajcie, ten psalm nie jest sielanką. Chyba, żeśmy wyszarpnęli i spalili pierwszy werset. Ale jeżeli ten wyższy krytycyzm nie jest naszym udziałem i bierzemy całość, to ten psalm nie jest sielanką. I oto tu jest powiedziane, że Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy twojej. Czyli bez względu na to, co by się nie działo w twoim życiu, prawdziwość tego wersetu stoi. Prawdziwość tego wersetu jest niewzruszona, że oto Bóg będzie naszą ochroną, że On strzec będzie nas, aż doprowadzi nas bezpiecznie. I teraz o tym bezpiecznym zwieńczeniu naszej wędrówki mówił ósmy, ostatni werset. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego teraz i na wieki. I słuchajcie, to jeżeli jeszcze pamiętacie błogosławieństwa, które znajdujemy w Piątej Mojżeszowej, w jednym z błogosławieństw czy podsumowań Bożego błogosławieństwa jest właśnie te same słowa. Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście. Powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. W Ewangelii Jana czytamy: ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i pastwisko znajdzie. Czyli ten psalm bezwzględnie bardzo jasno, bardzo jednoznacznie odwołuje się do prawdy, że to nasz Pan Jezus Chrystus jest naszym pasterzem. On jest tym, który nas wyprowadza. On jest tym, który nas prowadzi i strzeże. On jest tym, kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. On jest tym, który jest naszą pociechą. On jest naszym zbawieniem. On jest naszym pasterzem, który nie dopuści nigdy, przenigdy, by cokolwiek, którakolwiek z tych rzeczy, którakolwiek z tych prób, które nas obecnie trapią i dotykają, zaszkodziły nam, w sensie zniszczyły nas, zniechęciły nas, obdarły nas z tej ufności, która jest w Nim. Tak więc Bóg jest naszym Bogiem, On się nie zmienia, On pozostaje ten sam. Kolejne przesłanie tego psalmu. Nowe próby wciąż pojawiają się w naszym życiu, On jest wciąż ten sam. Począwszy od tego, że On jest stworzycielem całej rzeczywistości. Bóg zawsze pozostaje wierny, zawsze oddany Tobie, ale ze względu na siebie, ze względu na swoje własne powołanie. Niech Bóg łaskawie pocieszy nas pośrodku trudności naszego życia. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy za wszelką pociechę, która dochodzi łaskawie, tak łaskawie do nas od Ciebie. Dziękujemy, o Boże, że te rzeczy, które byśmy w jednej sekundzie opatrznie zinterpretowali jako Twoją wrogość, jako Twoją nieprzychylność, bo te rzeczy przychodzą nam naturalnie. Naturalnie przychodzi nam słuchać oskarżyciela, który oskarża nas, który chce nam powiedzieć, żeś Ty nam nieprzychylny. To z tym nie mamy żadnych problemów. Ale dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas wybawiasz od naszych oskarżeń, od oskarżeń oskarżyciela. Dziękujemy, że Ty nas zapewniasz o swojej przychylności. Prosimy, o Boże, abyśmy w Chrystusie, dobrym pasterzu pokładali naszą nadzieję. Prosimy, pociesz nas, umocnij nas, nie dopuść, aby ktokolwiek z nas odszedł od wiary, ale abyśmy mocno w nią, w Ciebie wkorzenieni, abyśmy mocno z wszelką zachętą i ufnością trzymali się Ciebie. Dlatego, że nasza ufność nie jest w nas, nie jest w naszej dobroci, ale nasza ufność płynie z krzyża Twojego, Panie Jezu. To jest nasza ufność, żeś Ty nam przychylny, że wszystkie nasze grzechy odeszły, że oto w Tobie jesteśmy całkowicie przyjęci przez Ojca. Dziękujemy Ci jeszcze raz, prosimy, dodaj nam wiary. Amen.